Zmiana pogody ratuje sytuację, ale oczywiście niewykluczone, że ponownie się ona powtórzy. Chodzi o zanieczyszczenie powietrza, które ostatnio występowało w naszym kraju. W województwie podlaskim oczywiście nie było takiego problemu jak na przykład na Śląsku, ale również te wskaźniki pokazały, że coś tam się dzieje. Czy są sposoby, by zanieczyszczeniu powietrza przeciwdziałać? Między innymi o tym dziś będziemy mówić w wersji lokalnej. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry. A gośćmi są naczelnik Wydziału Monitorowania Środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku Grzegorz Bok.
Witam Państwa serdecznie.
Profesor Uniwersytetu w Białymstoku Dariusz Kiełczewski, kierownik Zakładu Zrównoważonego Rozwoju, co jest ważne, rzecznik prezydenta Białegostoku Urszula Mirończuk.
Dzień dobry.
Rzecznik Straży Miejskiej w Białymstoku Joanna Szerenos-Pawicz.
Dzień dobry.
No i właśnie, w poniedziałek prezydent Rybnika stwierdził, że najlepiej w ogóle nie wychodzić z domu. Według informacji tamtejszego Urzędu Miasta dopuszczalne normy pyłu zawieszonego w powietrzu zostały przekroczone o 1000%. W niektórych dzielnicach wyniki były jednak nawet trzykrotnie gorsze. To jeden z przykładów zjawiska, które wystąpiło. Jak to wyglądało i wygląda teraz po zmianie pogody w naszym regionie?
My jako Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzimy monitoring jakości powietrza, oceniamy to powietrze, przekazujemy również informacje o tej jakości i pomiar prowadzony jest w sposób ciągły na stacjach monitoringu powietrza, które mamy zlokalizowane w Białymstoku. To są dwie stacje tak zwane tła miejskiego, jednej stacji zlokalizowanej w Łomży oraz jednej stacji w Suwałkach. Oprócz tego dysponujemy też stacją wiejską tak zwaną, która monitoruje napływ zanieczyszczeń tak zwanych tłowych i te wyniki są reprezentatywne dla całego województwa. Jeżeli chodzi o wyniki badań zapylenia, to notowaliśmy w ostatnich dniach, w okresie, kiedy te temperatury powietrza były bardzo niskie, rzędu minus 15 do minus 20 stopni, wzmożone wzrosty zanieczyszczeń pyłu. Te wzrosty były incydentami w skali dobowej, a więc występowały w godzinach późnowieczornych i wczesnonocnych. I w odniesieniu do poziomów alarmowania czy poziomów informowania społeczeństwa nie notowaliśmy przekroczeń, dlatego że norma mówi o uśrednianiu tych wyników w okresie do 24 godzin.
Mówimy o zanieczyszczeniu, o smogu, bo to oczywiście tak popularnie się mówi, czy to rzeczywiście już jest ten smog. I też pojawiały się takie pytania z ludźmi, którzy tutaj do nas do radia dzwonili. Jak na przykład to, że czasami wieczorem jest właśnie tak przydymione, odróżnić, że czy jest to zanieczyszczenie powietrza, czy jest to na przykład mgła?
No, z reguły można to bardzo łatwo sprawdzić, ponieważ odczuwa się poprzez specyficzny zapach. Wiadomo, że spalane są nie tylko te paliwa, które są dopuszczane do spalania w tych piecach indywidualnych w szczególności. I to nie jest węgiel i drewno, ale czasami też różnego rodzaju odpady. Ludzie ratują się tym, czym mogą ze względów ekonomicznych, a te piece, którymi dysponują, pozwalają na spalanie tego typu odpadów.
Tu jeszcze właśnie dodam, że poważnym problemem jest to, że u nas w Polsce jest dopuszczalne opalanie domów tak naprawdę odpadami kopalnianymi, czyli miałem i innymi tego typu odpadami. To ma niską wartość energetyczną relatywnie, natomiast jest to, emituje relatywnie dużo emisji zanieczyszczeń. I u nas jest na to przyzwolenie to z takiego też czysto ekonomicznego powodu, ponieważ raz, że to jest tak, palmy byle czym, byle tanio, a dwa, że też wiadomo, że jeżeli by na przykład nie został dopuszczony miał do spalania, no to ileś tam górników straciłoby pracy po prostu. Tu jest też ten aspekt ekonomiczny.
Ja jeszcze za chwilę będziemy mówić o innych powodach właśnie tego zanieczyszczenia powietrza, tylko właśnie jeszcze chciałabym wrócić do pytania. Zanieczyszczenie czy smog?
Smog to jest szczególny rodzaj zanieczyszczenia, który występuje w specyficznych warunkach atmosferycznych. Musi być tak zwana, występować w powietrzu taka inwersja, czyli nie unoszenie się emitowanych zanieczyszczeń bezpośrednio z kominów w górne warstwy atmosfery. Wtedy te zanieczyszczenia ścielą się przy powierzchni Ziemi, no i wtedy mówimy o smogu. I właśnie w ostatnim okresie czasu obserwujemy, że to zjawisko wystąpiło na znacznym obszarze kraju, dlatego problem się nagłośnił, bo ten problem pojawia się co roku. Zwracamy uwagę, że jak zaczyna się sezon grzewczy, to docierają do inspektoratu skargi właśnie na zły stan powietrza lokalnie od mieszkańców, szczególnie położonych w tych dzielnicach w zabudowie jednorodzinnej, szczególnie tej starej, bo nowe domy jednorodzinne wiadomo, że mają nowocześniejsze już systemy ogrzewania, ale te stare nasze budynki mają typowe, zwykłe piece węglowe.
No właśnie tu chodzi o te niskie emisje z indywidualnych kominów, z indywidualnych palenisk. Po prostu jest bardzo niewielka szansa, że te emisje zostaną rozproszone, bo one są za nisko po prostu i często nawet wiatr nie pomaga. Po prostu one zostają w tym miejscu, gdzie były emitowane.
Bo pierwszy powód, tak jak i pan mówił, że odnotowywaliście w różnych godzinach, jeśli chodzi o dobę, wzrosty właśnie tych wskaźników, czyli najprawdopodobniej wieczorem, gdy ludzie na noc czy też po całym dniu ogrzewali te domy, czyli ogrzewanie domów to jest ten główny powód zanieczyszczeń?
Tak, to wystarczy sobie przeprowadzić taki prosty schemat myślowy, gdzie wyobrazimy sobie, że każdego dnia komunikacja, która jest źródłem emisji, funkcjonuje w sposób w zasadzie nie zmieniający się od pory roku. Przemysł również, występują tam drobne zmiany w emisji wynikające ze zmiany jakiegoś rodzaju produkcji, ale sumarycznie, statystycznie ta emisja też wykazuje jakiś udział w tej emisji całkowitej. Natomiast wzrosty, które obserwujemy, to są wzrosty właśnie w sezonie grzewczym i szczególnie w okresie niskich temperatur. Więc tutaj na pewno częściowo systemy centralnego ogrzewania i te kotłownie miejskie również emitują więcej, ale te akurat źródła podlegają dość rygorystycznym normom, jeśli chodzi o emisję. Także nawet spalając więcej paliwa, i tak nie mogą przekroczyć pewnych standardów emisyjnych. No i wzrost ten emisji, który obserwujemy, i to istotny, jeśli chodzi o pył, z tego powodu wnioskujemy z bardzo dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że on pochodzi właśnie z tych źródeł, z palenisk domowych, z domów jednorodzinnych.
A jak do tego ma się to, że coraz więcej samochodów jeździ po ulicach, na przykład Białego Stoku, bo oczywiście można powiedzieć, że kiedyś samochody były słabszej jakości i to, co właśnie z rury wydechowej wychodziło, było gorsze dla naszego zdrowia i dla naszego otoczenia, no ale wtedy tych samochodów było zdecydowanie mniej. No można powiedzieć jeden na ulicę, a teraz są dwa w jednej rodzinie.
Znaczy to jest tak, że ja kiedy o tym słyszę, o tych zanieczyszczeniach, to czuję taki rodzaj takiego przykrego Schadenfreude, bo jakieś 20 lat temu, kiedy prowadziłem zajęcia z edukacji ekologicznej, to powtarzałem studentom, żeby się nikt nie cieszył z tego powodu, że zmniejsza się zanieczyszczenie powietrza, ponieważ zmniejszają się zanieczyszczenia przemysłowe. Ponieważ się zmienia struktura tego zanieczyszczenia. U nas w Polsce jest tak, że ludzie często budują domy bardzo duże, potem mają problem z ogrzaniem tych domów i szukają najtańszego paliwa.
No i żeby zaoszczędzić, palą śmieci na przykład, niektórzy również, tak?
Opalanie domu gazem, który jest bardziej ekologiczny, jest droższe, no bo gaz jest, no swoje kosztuje. Najtańszy węgiel jest o wiele tańszy. Natomiast jeśli chodzi o samochody, no to gdyby to były samochody spełniające najnowsze normy unijne, to jeszcze nie byłoby tak źle, ale samochody w Polsce są zazwyczaj dosyć stare. Po wejściu do Unii Europejskiej sprowadziliśmy potężną ilość samochodów. To są samochody używane, stare, sprzedawanych chętnie Polakom, ponieważ one nie spełniały wtedy norm unijnych, które obowiązywały wtedy. I teraz mamy mnóstwo samochodów osobowych, starych diesli, w których często się zdarza, że no, niezgodnie z prawem, zresztą nawiasem mówiąc, innowacyjnie właściciele wycinają na przykład filtry cząstek stałych, bo wiadomo, że to jest część, która jest bardzo droga. Mamy stare autokary kopcące, stare ciężarówki kopcące, i to też oczywiście powoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza. Ale ja tutaj się z panem Grzegorzem zgadzam, że skoro te alarmowe stany zanieczyszczenia powietrza pojawiają się w sezonie grzewczym, to największym problemem są właśnie te nasze sposoby na ogrzewanie domów.
Ja bym tutaj dodał jeszcze to, że opracowane są te programy ochrony powietrza praktycznie dla całego województwa. Marszałek to uchwalił, te programy są w tej chwili w realizacji. To są programy wieloletnie, bo wiadomo, że borykanie się z problemem to nie jest krótkotrwały okres czasu, a to są działania rozciągnięte na wiele lat. Te programy obowiązują do 2023 roku, ale z tych programów można wyczytać, ponieważ tam zrobione są również analizy wynikające z modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń na obszarze całego województwa i można wyczytać, że w strukturze emisji 80% to jest właśnie emisja powierzchniowa, ta niska. Przemysł w tej chwili na terenie naszego województwa to jest na poziomie do 10% i pozostała to jest emisja liniowa, czyli pochodząca z transportu.
Każdy z nas, myślę, że teraz w tych ostatnich dniach, gdy mróz przycisnął, widział przy domach jednorodzinnych, w dzielnicach takich domów jednorodzinnych, że ten ciemny dym z komina leci. Czy ciemny dym to jest właśnie ten wskaźnik, że coś jest nie tak?
Z reguły mieszkańcy, którzy dzwonią do Straży Miejskiej, właśnie tak argumentują, mówią, że jest ciemny, gryzący dym, do tego również drażniący zapach, charakterystyczny dla palonej gumy czy plastiku. I to też jest przesłanką do tego, że strażnicy podejmują interwencje. Natomiast ten czarny dym nie zawsze świadczy o tym, że w piecach pali się odpadami, bo czasami świadczy to o tym, że ktoś używa właśnie niskiej jakości węgla, pali niskiej jakości węglem, bądź wilgotnym drewnem.
A to jest dopuszczalne?
A to jest dopuszczalne.
A w jaki sposób możecie podejmować interwencje? Możecie wejść do domu i sprawdzić? Czy też oglądacie, co jest na posesji, że na przykład leży góra plastikowych butelek i to jest wskaźnik, że być może one są palone właśnie w piecu? Jakie są możliwości?
Właściciel kontrolowanej posesji ma obowiązek pokazać funkcjonariuszom miejsce, w którym znajduje się piec i w którym gromadzony jest opał. I na podstawie oświadczenia właściciela i obserwacji własnych strażnik stwierdza, czy spalany materiał jest materiałem legalnym. I tak na przykład, jeżeli w środku sezonu grzewczego nie ma zgromadzonego legalnego materiału, natomiast jest sterta odpadów, jest to przesłanka do domniemania, że właśnie te odpady są spalane.
Dużo sygnałów dostajecie teraz, w tych ostatnich tygodniach na przykład?
Od początku sezonu grzewczego, czyli tak mniej więcej od początku października, otrzymaliśmy ponad 100 zgłoszeń, z których potwierdziło się 9.
I co w takiej sytuacji?
W takiej sytuacji właściciel posesji może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości do 500 zł, bądź można skierować wniosek do sądu o ukaranie, a tutaj grzywna wynosi już do 5000 zł.
Interwencję podejmujecie wtedy, gdy ktoś zadzwoni i przedstawi się z imienia i nazwiska, poda swoje dane, czy może to być zgłoszenie anonimowe, czy też patrole Straży Miejskiej również wyłapują tych, którzy palą tym, czym nie powinni.
W większości są to zgłoszenia od mieszkańców i oczywiście mogą być one anonimowe. Natomiast strażnicy również podejmują własne inicjatywy i są też przeprowadzane akcje różnego rodzaju.
Ja mam wrażenie, panie profesorze, że ta świadomość ludzi nie jest jednak zbyt wysoka. Nawet sąsiadów, dobrze, gryzie dym, ale może nie wypada zadzwonić i powiedzieć, że sąsiad postępuje nie tak, jak powinien?
Trudno powiedzieć. Jeżeli było 100 zgłoszeń i tylko 9 się potwierdziło, to znaczy, że ludzie jednak zachowują się w sposób w miarę odpowiedzialny. Ja bym powiedział, że tu chodzi o coś innego, że są przepisy zbyt liberalne, że po prostu dopuszczone są do użytkowania takie paliwa, które nie powinny zostać dopuszczone po prostu. Bo jeśli 9 na 100 zgłoszeń się potwierdziło, to jest rzeczywiście bardzo niewiele.
Poza tym, można nawet powiedzieć, prawda?
Coraz trudniej jest mi uwierzyć, że ktoś pali w piecach butelkami plastikowymi, bo zgodnie z nowymi przepisami, no to te butelki plastikowe są wszystkie odbierane przez gminę, więc palenie tymi butelkami to jest w ogóle jakaś zupełnie absurdalna historia. Także wydaje mi się, że to jest właśnie ten problem, że u nas w Polsce są przepisy zbyt liberalne, że na przykład można pójść do sklepu, do marketu i kupić piec, który w większości krajów Unii Europejskiej w ogóle nie jest już dopuszczony do użytku. bo tam już wiedzą, że nie wolno używać pewnych paliw, bo używanie tych paliw będzie wiązało się właśnie z takim zwiększonym zagrożeniem.
Jeśli można tutaj wtrącić słowo, to już weszły przepisy, które mówią, że nie można sprzedawać tych najprostszych kotłów na paliwa stałe, a te, które mają dodatkowe wyposażenie, na przykład regulację ciągu, to trochę jednak jest lepsze urządzenie niż to
tak,
stare.
I to jest kierunek
o tych właśnie kierunkach systemowych jeszcze za chwilę porozmawiamy. A jak Państwo odnosicie się do takiej inicjatywy z Legionowa? Powstała tam mapa trucicieli. Mieszkańcy stworzyli taką mapę, dzięki której zaznaczają trucicieli, sąsiadów palących śmieciami, gumą, plastikiem lub innymi paliwami. No, bardzo różne są opinie w internecie na temat tego działania, że to sąsiad na sąsiada i tak dalej. Ale czy to rzeczywiście może być taka obywatelska postawa, dbajmy wspólnie o środowisko?
No tak, z drugiej strony pamiętajmy o ochronie danych osobowych, która jest święta w naszym kraju i mam nadzieję, że inicjatorzy tej
anonimowo zaznaczają, tylko wskazują.
Tak, bo to myślę, że to
znaczy, ja szczerze mówiąc nie rozumiem pewnej rzeczy. U nas w Polsce jest taka jakaś dziwne przyzwyczajenie. Jeżeli ktoś łamie prawo, to wszyscy kryją to łamanie prawa. Przepraszam bardzo, prawo nas obowiązuje. Jeżeli ktoś łamie prawo, to w zasadzie chyba nawet jest obowiązek informowania o tym, że ktoś popełnił wykroczenie bądź przestępstwo. To jest taki właśnie, taki trochę nasz dziwny obyczaj, że ci ludzie, którzy starają się przestrzegać prawa i starają się wymagać od innych, żeby też tego prawa przestrzegali, nagle znajdują się na cenzurowanym. I tutaj znaczy, że tam doniósł i tak dalej i to w ogóle nie wypada. Moim zdaniem to chyba powinno być odwrotnie.
To słowo doniósł, doniesienie, ono już w sobie niesie taki pejoratywny przekaz i ładunek zupełnie. W tej sprawie zupełnie nieuzasadniony.
Tak, bo tutaj mówimy o tym, że ktoś doniósł, a nie na przykład, że zgłosiłem osobę, która wpływa na złe zdrowie mojej i mojej rodziny na przykład, tak?
Bo zapłatę i moje dzieci, to tak, po prostu.
Tutaj. Ale ja bym tutaj dodał, że pomysł jest dobry, bo zwróćcie Państwo uwagę, że podobną akcją wykazała się policja, gdzie wskazywano na mapie, gdzie są te niebezpieczne miejsca w poszczególnych miastach, tak żeby skuteczność interwencji policji była adekwatna do zagrożenia. I to przynosi określony skutek, przynajmniej tak informują media. Ja uważam, że ten pomysł w tym przypadku również się sprawdzi. Mało tego, z naszych informacji dotyczących struktury skarg, które napływają, właśnie w tym okresie mamy dużo zgłoszeń, że jednak ludzie spalają różnego rodzaju odpady, które nie powinny trafiać do pieców. A poza tym jeszcze uważam, że bardzo cenną inicjatywą jest podnoszenie świadomości ekologicznej przeciętnego mieszkańca, ponieważ to, co on emituje z komina, opada w jego ogródku. I z reguły ci ludzie w tych ogródkach hodują sobie nowalijki, uważając, że spożywają czystą, ekologiczną żywność.
Swoją.
Podczas gdy w tej żywności, w tej sałacie, w tym szczypiorze znajduje się kupa, jak to mówi się kolokwialnie, kancerogenów, i później wszelkiego typu choroby, które doświadczają ich rodziny czy sąsiedzi, właśnie jest z tym związana. To jest bardzo niebezpieczny precedens, że gdyby ta świadomość może była bardziej rozpropagowana, być może mając na uwadze takie dobro własnych dzieci, bo to często jest bardzo dobry argument, tak, żeby jednak to prawo zachować w jakiejś formie takiej, żeby go nie tylko, że nie łamać, ale myśleć też o przyszłości. Uważam to za bardzo ważną rzecz.
Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie kwestia zdrowotna. Czyli ta osoba, która zatruwa środowisko, to ona zagraża zdrowiu swojemu, nie tylko swojemu. No jeśli swojemu, no to trudno. Chcącemu nie dzieje się krzywda, można cynicznie powiedzieć. Ale on zagraża także swoim sąsiadom na przykład. Jest to dokładnie wyliczone. Kilka lat temu czytałem, że z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce żyje się około rok krócej. Więc jest to bardzo poważne zagrożenie. Problem tkwi w tym, że ludzie nie widzą takiego ścisłego związku między jednym a drugim.
Tak.
Ktoś zmarł z powodu niewydolności krążenia, z powodu zawału albo na przykład albo z powodu udaru czy ataku kolejnego astmy i w ogóle nie kojarzy tego z faktem, że oddycha złym powietrzem. Przecież jak kiedy był ta największa klęska smogu w Europie, to było w latach 50. w Londynie, w ciągu 4 dni zmarło 3000 osób właśnie na choroby związane z układem krążenia. Wtedy smog był tak potężny, że odwołano przedstawienia w teatrach, bo ludzie nie widzieli, co dzieje się na scenie. Było tak gęste powietrze. No więc to jest jakby, to jest dowód na to, że zanieczyszczenie powietrza, smog jest realnym zagrożeniem dla zdrowia człowieka i nie tylko człowieka.
Ja bym jeszcze dodał tutaj to, że myśląc o zanieczyszczeniu, o zapyleniu powietrza, to większość mieszkańców kojarzy to sobie z tym, co widzi. Podczas gdy najgroźniejsze są te frakcje, czyli te cząsteczki tego pyłu, których nie widzimy. To jest tak zwany pył zawieszony o średnicy ziaren 10 mikrometrów. Dla porównania podam, że włos ludzki ma od 50 do 70 mikrometrów, a tu 10, czyli 5 razy cieńszy niż włos, a ostatnio też badamy pył o średnicy ziaren 2,5 mikrometra, czyli jeszcze 4 razy mniejszy. Ten pył jest na tyle groźny, że on przenika bezpośrednio do pęcherzyków płucnych, a ten drobniejszy bezpośrednio do krwiobiegu. I na swojej powierzchni znajdują się właśnie te cząsteczki szczególnie szkodliwe, które powodują różnego rodzaju później ciężkie zachorowania.
Do mieszkańców w domach jednorodzinnych możemy oczywiście apelować, ale potrzebne są rozwiązania. Jakie rozwiązania? O tym porozmawiamy za chwilę w studiu Polskiego Radia Białystok, naczelnik Wydziału Monitorowania Środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku Grzegorz Bok, kierownik Zakładu Zrównoważonego Rozwoju, profesor Uniwersytetu w Białymstoku Dariusz Kiełczewski, rzecznik prezydenta Białegostoku Urszula Mierończuk i rzecznik Straży Miejskiej w Białymstoku Joanna Szerena-Spawilcz, a rozmawiamy dzisiaj o zanieczyszczeniu powietrza, bo takie zjawisko w ostatnich dniach wystąpiło, o smogu niektórzy również mówią. I wtedy, gdy te normy były wyższe niż powinny, posypały się, można powiedzieć, propozycje z różnych stron, żeby... Tu podajemy oczywiście przykład Białegostoku, wprowadzić bezpłatną komunikację, żeby działać, żebyśmy żyli w czystym środowisku. Czy na poziomie samorządu rzeczywiście można coś zrobić, żebyśmy żyli w czystszym miejscu?
Można i te działania są podejmowane, ale może zanim do tego przejdę, to nawiążę do jednej sprawy, którą poruszyliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, mianowicie tej jakości paliwa. Brakuje właściwych uregulowań prawnych, które również samorządom i straży miejskiej pozwalałyby skutecznie działać w takich sytuacjach. To tylko takie jedno zdanie komentarza. Natomiast od końca lutego 2016 roku w Białymstoku mamy program ograniczenia niskiej emisji dla naszego miasta. Ten program przewiduje różnorakie działania, czasami nawet działania, które być może pozornie w ogóle nie wiążą się z tą sprawą, albo jakby powiązanie, że to właśnie między innymi ma taki efekt, jest trudne, więc ja pokrótce o tym powiem. Myślę, że bardzo nielubiana przez wielu kierowców strefa płatnego parkowania, chociażby zacznę od tej sprawy, to strefa płatnego parkowania nie została wprowadzona w celach fiskalnych dla miasta, czyli zapewnienia dochodu do budżetu miasta. Ona została powołana po to, by zniechęcać kierowców do wsiadania do samochodów i jeżdżenia do centrum miasta. To rozwiązanie uzupełniane jest przez rozwój komunikacji miejskiej. Komunikacji miejskiej, która się modernizuje, w której wprowadzane są nowe rozwiązania, która jest coraz lepsza po to, by była komfortową alternatywą dla samochodów. To jest też odpowiednia budowa infrastruktury tej ulicznej, czyli jakby konstruowanie w taki sposób, czy skrzyżowań, czy pewnych ciągów komunikacyjnych, by jak najmniej było hamowania, ruszania, bo wtedy wiemy, że ta emisja spalin też jest wtedy wyższa.
A jeśli jesteśmy przy autobusach, to czy na przykład w przetargach, które miasto organizuje, czy też spółki, jest zapis właśnie o ekologicznym aspekcie tych pojazdów?
Tak, dlatego, że my staramy się kupować, no jakby wprowadzać te rozwiązania, które są jak najbardziej korzystne dla środowiska. Oczywiście toczą się dyskusje co do tych pojazdów napędzanych silnikami diesla, ale mamy już pierwsze autobusy z napędem hybrydowym na przykład. Mówi się coraz więcej o autobusach o napędzie elektrycznym, aczkolwiek muszę powiedzieć, że to jeszcze jest technologia, jeśli chodzi o komunikację miejską, która raczkuje i brakuje jeszcze na rynku typu rozwiązań, które by z jednej strony były korzystne i opłacalne od strony finansowej, a z drugiej strony proponowały taką naprawdę konkretną alternatywę od strony technologii. Więc komunikacja miejska, strefy płatnego parkowania, odpowiednia konstrukcja tej infrastruktury, ale oprócz tego też w nawiązaniu do tego problemu, o którym mówiliśmy i który zdiagnozowaliśmy chyba wspólnie jako najważniejszy, czyli ta emisja z domów jednorodzinnych. I tutaj w zeszłym roku realizowaliśmy taki program, choć nie w takim zakresie, w jakim zamierzaliśmy, program wymiany indywidualnych źródeł ciepła. Przygotowywaliśmy program, w którym chcieliśmy zlikwidować 120 źródeł ciepła, takich, prawda, no, szkodliwych dla naszego środowiska. Program, który miał opiewać na ponad 1,5 miliona złotych. Niestety Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wycofał finansowanie, czy zawiesił ten program i nie mogliśmy jako gmina pozyskać środków zewnętrznych na ten cel, więc do dyspozycji mieszkańców postawiliśmy 300 tysięcy złotych i no, te środki rozeszły się, powiem, jak świeże, ciepłe bułeczki. Podpisaliśmy 30 umów z mieszkańcami, którzy mogli dzięki naszemu dofinansowaniu wymienić swoje źródła ciepła na te, które po prostu nam mniej szkodzą. W tej chwili przygotowujemy się do kolejnego tego typu projektu. Tym razem będziemy starali się o finansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, a zatem z funduszy unijnych. I tutaj chcemy już, aby ten program pozwolił nam na dotowanie wymiany kilkuset takich źródeł ciepła. Pierwsi mieszkańcy już się do nas zgłaszają. Mamy nadzieję, że uda się miastu pozyskać to dofinansowanie, dzięki czemu w pewnej skali będziemy mogli ten problem rozwiązać, więc korzystając z okazji, bardzo proszę tych mieszkańców, czy zachęcam tych mieszkańców, którzy chcieliby skorzystać z tej oferty w przyszłości, bo to jeszcze troszkę potrwa, ale żeby zgłaszali się do nas, do Departamentu Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego, że deklarują, czy są zainteresowani tym programem, bo to nam też pozwoli oszacować skalę, jaką ten program powinien finalnie mieć, jak dużo środków powinniśmy się starać.
To są te działania, które są planowe. A właśnie wrócę jeszcze do tego wątku, gdy tylko te wskaźniki właśnie były niekorzystne. Czy można tak sobie z dnia na dzień wprowadzić bezpłatną komunikację miejską?
To zależy od uregulowań w różnych gminach. Niestety w Białymstoku wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej konkretnego dnia lub na konkretny okres wymaga w tej chwili stosownej uchwały Rady Miasta. Jak wiemy, to jest procedura dłuższa. W związku z tym, żeby móc tak elastycznie i szybko reagować na tego typu sytuacje i na przykład wzorem innych miast właśnie z dnia na dzień, żeby prezydent miasta mógł
zarządzeniem
tak zaproponować mieszkańcom bezpłatną komunikację miejską, przygotowujemy projekt uchwały. Mamy nadzieję, że radni, no liczymy na to, że radni poprą to rozwiązanie i wtedy prezydent miasta, jeśli te normy osiągną, jeśli ta emisja osiągnie konkretne parametry, wtedy, czy konkretny poziom, wtedy prezydent miasta zarządzeniem w sposób szybki, elastyczny będzie mógł zaproponować mieszkańcom bezpłatną komunikację miejską.
Jeśli można dodać, to chciałbym powiedzieć, że taki mechanizm, który umożliwia szybkie wprowadzenie tego typu decyzji, już jest opracowany, bo w programie ochrony powietrza dla Białegostoku znajduje się tak zwany program działań krótkoterminowych, który właśnie jest przewidziany na wystąpienie jakichś niekorzystnych takich zjawisk, jak zjawiska smogowe, czy duże stężenia w ogóle zanieczyszczeń w powietrzu. I my jako inspektorat wystosowujemy odpowiednie komunikaty o poziomie zagrożenia, które są za pośrednictwem miejskiego czy wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego przekazywane do samorządów. Samorząd w oparciu o to, jak wielkie jest to przekroczenie, może podjąć stosowne działania nawet z zakazem na przykład wjazdu pojazdów ciężkich do centrum miasta, czy no właśnie tak jak tutaj rozmawialiśmy, zastosowaniu tylko komunikacji miejskiej jako jednego środka transportu. Te rozwiązania właśnie na południu Polski w tej chwili funkcjonują i one pewną jakość, poprawę jakości powietrza dają w efekcie z dnia na dzień. Oczywiście one nie rozwiązują problemu, ale zapobiegają dalszemu jak gdyby wzrostowi zanieczyszczeń.
Tutaj jeszcze dodam, że jakby ta tendencja wyprowadzania komunikacji indywidualnej, transportu indywidualnego z centrów miast, to jest tendencja, która jest taka ogólnoeuropejska, czy nawet można powiedzieć ogólnoświatowa. Natomiast jeśli chodzi o transport publiczne, to ja, jeśli mógłbym coś podpowiedzieć, na przykład dobrym rozwiązaniem było rozwiązanie zaproponowane kiedyś w Rzeszowie, a mianowicie autobusy opalane paliwem CNG, czyli gazem ziemnym. To jest bardzo, powiedzmy, ekologiczne paliwo, relatywnie mające dobre parametry. I gdyby były na przykład przy okazji 2-3 stacje paliw CNG, to być może również indywidualni odbiorcy kupowaliby samochody dostosowane do tego paliwa. Natomiast jeśli chodzi, trochę dziegciu do tej beczki miodu wrzucę, bo na przykład na moim osiedlu jest gazociąg i teoretycznie wszyscy mogliby opalać gazem, a to byłoby o wiele mniejsze emisje niż są. Rzeczywistość niestety skrzeczy. Prawie wszyscy na naszym osiedlu mają i piece gazowe, i inne piece, i większość niestety korzysta z tych opalających węglem, miałem i czym się da, z prostego powodu. To jest po prostu tańsze. No i tutaj niestety czysta, żywa ekonomia działa, nawet przy wysokim poziomie świadomości ekologicznej. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy po prostu na odpowiednie ogrzanie swojego domu, to pewnych rzeczy przeskoczyć nie da rady. Co oczywiście nie oznacza, że nie należy tego robić.
Bo właśnie, tutaj mamy rozwiązania, powiedzmy sobie, lokalne, ale tak naprawdę wracamy do punktu wyjścia. Potrzebne są rozwiązania systemowe dla całego kraju na przykład. Tak?
No przede wszystkim ja niestety uważam, że powinny być zaostrzone przepisy dotyczące używania paliw do ogrzewania. Że po prostu muszą być przede wszystkim te odpady kopalniane. Miał powinien być po prostu zabroniony jako źródło energii. Jest coś za coś.
Ja bym dodał tutaj jeszcze to, że brakuje też być może jeszcze dodatkowych norm związanych właśnie z emisją pyłu, bo kiedyś była norma, która mówiła o tak zwanym opadzie pyłu. Była bardzo prosta metoda, gdzie na określoną powierzchnię znaną mierzono wagę tego pyłu, który spadł, i to dawało podstawy do dalszego działania. Można było w ten sposób jak gdyby opomiarować pewien obszar i stwierdzić, co na nim się dzieje. W tej chwili tej normy nie ma, a uciążliwości, które zgłaszają mieszkańcy, właśnie dotyczy często tego grubego pyłu, który im brudzi, załóżmy, pranie, które mają wywieszone na podwórku za oknem, czy same okna, i które odczuwają jako bardziej uciążliwość zdrowotną.
Czy te podwyższone normy występują tylko wtedy, gdy jest mróz, nie ma wiatru, gdzie więcej się opala, czy również w innych częściach roku takie przekroczenia są?
Ustawodawca przewidział różnego rodzaju normy. Mówimy o poziomach na przykład średniorocznych dla niektórych zanieczyszczeń, które służą jak dalszym decyzjom, czy należy na danym obszarze, i to są główne właśnie powody, opracowywać i wdrażać programy ochrony powietrza lub jakieś działania związane z naprawą tej jakości powietrza. Oprócz tego funkcjonują normy, które są tak zwanym kamieniem milowym, czyli poziomy docelowe i poziomy, które ma się osiągnąć w dłuższej perspektywie czasowej. Również są opracowane normy dla niektórych zanieczyszczeń, jak chociażby dla pyłu, dla dwutlenku azotu, dla dwutlenku siarki, które mówią już o stężeniach godzinowych. Dla przykładu dwutlenek siarki czy dwutlenek azotu, to przekroczenie normy poziomu tegalonowego już o 3 godziny powoduje to, że należy ostrzegać ludność przed tym zagrożeniem. Na szczęście na terenie naszego województwa poziomy akurat tych zanieczyszczeń to są rzędu 10% norm dopuszczalnych, a głównym problemem to jest pył. I jeszcze jeden związek, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, ale on jest związany ze spalaniem paliw, to jest benzoalfapiren, związek należący do węglowodorów aromatycznych, którego poziom docelowy jest określony na 1 nanogram. To jest 1000 razy mniej niż mikrogram. Dla pyłu mówimy o mikrogramach, o stężenia mikrogramach, a dla benzoalfapirenów o nanogramach. Więc jest to bardzo niebezpieczna substancja dla zdrowia.
Ale zdarzają się przekroczenia w innych częściach roku niż zima?
Na obszarze całego kraju notujemy takie przekroczenia. Nie jest to problem tutaj lokalny, a problem w zasadzie dotyczący całej Polski.
Mogę jeszcze coś
dodać? Bardzo proszę.
Mianowicie tutaj jest też bardzo ważna zasada: lepiej zapobiegać niż leczyć. I są sposoby na to, żeby, że tak powiem, u źródła ograniczyć ilość emisji zanieczyszczeń. I tutaj na przykład bardzo ważnym sposobem sposobem na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza jest budownictwo energooszczędne, budownictwo pasywne, rozwój alternatywnych źródeł energii, czyli na przykład energetyka solarna. To wszystko razem z pozoru może się wydawać, że to są drobne działania, ale te z pozoru drobne działania mogą dawać naprawdę bardzo wielkie efekty, bo budownictwo pasywne no, już jest w tej chwili tak zaawansowane, że dom może być nawet źródłem energii, dodatkowym źródłem energii, czyli mniej zużywa energii niż jej produkuje. Więc to są też rzeczy bardzo ważne. One są kojarzone z walką z globalnym ociepleniem, ale tak naprawdę to tutaj chodzi o ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Bo im mniej potrzeby, im mniejsze potrzeby energetyczne, tym mniej emisji zanieczyszczeń.
Ta sytuacja, którą mieliśmy oczywiście w ostatnich dniach w całym kraju, głównie właśnie na Śląsku, wywołała takie pytanie ludzi, w takiej sytuacji wychodzić z domu, czy też nie wychodzić? Zakładać maskę higieniczną, czy też nie zakładać? Czy dzieci wypuszczać na podwórko, czy też nie wypuszczać? Biorąc sytuację i te normy, które były w województwie podlaskim według tych urządzeń pomiarowych, które mamy, można było wychodzić na podwórko, czy też nie?
Można. Ograniczenia w przebywaniu na zewnątrz dotyczą już poziomów, tak zwanych poziomów informowania, czyli rzędu 200 mikrogramów dla pyłu PM10, jeśli chodzi o średniodobowe, lub 300 mikrogramów, jeśli chodzi o poziom alarmowy. Nasze badania, które prowadzimy od 2004 roku, nie wykazały nigdy takiego przypadku, żeby był przekroczony poziom alarmowy. A tylko w tych przypadkach komunikaty, które opracowujemy i które wspólnie z Centrum Zarządzania Kryzysowego są przekazywane dalej już z zaleceniami dla ludności, one mówią, że tylko w tych przypadkach należałoby ograniczać wyjście na zewnątrz, chronić te najbardziej wrażliwe populacje ludności, czyli małe dzieci, osoby starsze, osoby z przewlekłymi chorobami krążenia czy oddychania.
Rząd w przyszłym tygodniu ma się zająć problemem smogu w Polsce. Oczywiście czekamy na te rozwiązania systemowe do indywidualnych mieszkańców. Sami do siebie możemy apelować o to, by dbać o wspólne środowisko. A jeszcze tak na zakończenie naszej audycji chciałabym, żebyśmy posłuchali, w jaki sposób zanieczyszczenie powietrza wpływa na nasze zdrowie. A o to zapytaliśmy konsultantkę wojewódzką do spraw chorób płuc, kierownik Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, profesor Elżbietę Hyczewską.
Pierwsze działania uboczne tego nieprawidłowego składu powietrza, jakim oddychamy, odbijają się na układzie oddechowym, bo żyjemy dzięki temu, że z powietrzem dostaje się tlen do wszystkich naszych komórek i funkcjonujemy. W związku z tym płuca są jakby sitem, przez który musi przejść powietrze, z którego czerpiemy tlen, a oddajemy mu dwutlenek węgla. Wszelkie zanieczyszczenia powietrza zatem atmosferycznego odbijają się na funkcjonowaniu układu oddechowego. Układ oddechowy to są górne drogi oddechowe, do których zaliczamy przede wszystkim nos, krtań i tchawice oraz dolne drogi oddechowe, do których zaliczamy płuca. I tu właśnie działanie uboczne jest od razu zauważalne na funkcjonowaniu i górnych dróg oddechowych i dolnych. Więc wśród tych wszystkich zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, które przede wszystkim przemysł nam dostarcza, spalanie silniki samochodowe, spalanie biomas, to jeszcze dym papierosowy, który na żądanie własne zanieczyszcza nam drogi oddechowe. Wszystkie te składniki powietrza atmosferycznego uszkadzają przede wszystkim górne drogi oddechowe. Powodują uszkodzenia morfologiczne, nie tylko czynnościowe, ale ostatecznie morfologiczne, czyli budowę nabłonka dróg oddechowych, który spełnia rolę podstawową w oczyszczaniu powietrza atmosferycznego, jakie dostaje się do płuc. Jeżeli ten nabłonek górnych dróg oddechowych zostanie uszkodzony, są tego dalsze konsekwencje zdrowotne. Jeżeli ekspozycja na zanieczyszczenia powtarza się, te zmiany morfologiczne w górnych drogach oddechowych się utrwalają i stąd się biorą przewlekłe stany zapalne oskrzeli. Takimi pierwszymi objawami szkodliwości powietrza atmosferycznego zatem będą przede wszystkim polegały na kaszlu. Kaszel jest to odruch taki obronny dróg oddechowych, który służy nam przede wszystkim usuwaniu na zewnątrz wszelkich właśnie drobin, wszelkich związków, które się dostają do dróg oddechowych. Jeżeli to zawodzi, wtedy te zanieczyszczenia dostają się coraz niżej wraz z powietrzem, aż dostają się do samych pęcherzyków płucnych. Tam obroną naszą jest fagocytoza, czyli komórki żerne, które pochłaniają i niszczą te zanieczyszczenia. Ale znowu, jeżeli te komórki zostaną uszkodzone, ta bariera komórkowa, obrony komórkowej płuc zostanie uszkodzona przez te czynniki powtarzające się w zbyt dużym stężeniu w powietrzu atmosferycznym, które się do płuc dostanie, załamuje się tak zwana nasza odporność komórkowa. No i następstwem tego jest cała masa zdarzeń chorobowych, które przejawiają się w różny sposób, w zależności od tego, jaki patogen, jaki czynnik w tym powietrzu atmosferycznym dostał się do dróg oddechowych. Głównym objawem przewlekłej ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza atmosfery, to powiedziałam, jest przewlekłe zapalenie oskrzeli. Dalszym etapem powtarzających się tych ekspozycji jest rozedma płuc i te dwie jednostki składają się na obturację drzewa oskrzelowego, czyli zwężenie dróg oddechowych. I najczęstszą chorobą jest przewlekła obturacyjna choroba płuc, powszechnie nazwana POHP. Ostatecznym skutkiem działań ubocznych, szczególnie dymu papierosowego, w skład którego wchodzą benzopireny, a więc rakotwórcze związki, jest rak płuca. Proces rakowacenia trwa różnie długo u każdego pacjenta i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy on się zaczął. Ale większość nowotworów układu oddechowego, bo ponad 88% to są raki płuca. Postaci łagodnych nowotworów nie spotykamy prawie w układzie oddechowym. Każdy rak to jest nowotwór złośliwy.